No cześć, tu podcast TUAP.
Halo, halo, dzień dobry redaktorze.
Dzień dobry, cześć i czołem.
Trwa końcówka Mistrzostw Świata i wbrew obiegowej opinii śledzę te mecze.
Końcówka meczu Łotwa-Kanada.
Tak, końcówka meczu Łotwa-Kanada. Mhm. No, ja mam trochę opóźnienie, tak, stąd ten. Czy Łotwa jeszcze wróci?
Nie. Nie ma kim.
Jak generalnie oceniasz do tej pory Mistrzostwa Świata?
Bardzo żałuję, że nas na nich nie ma, no, co dużo mówić. Patrząc na to, jakie emocje przeżywali kibice łotewscy, jak wiele emocji było chociażby przy zwycięstwie Japonii, no to zazdroszczę trochę i żałuję, że nasza reprezentacja nie gra na Mistrzostwach Świata. No, na razie to trzeba odsiać tych, którzy są z krajów, które tak za bardzo koszykarsko zdolnione nie są. Myślę, że tutaj można sobie ostrzyć apetyt na tą drugą fazę, no i potem oczywiście na fazę pucharową. Tam już nie powinno być żadnych blowoutów ani meczów do jednego kosza.
Czy typowałeś Francję do medalu?
Nie typowałem medalistów, typowałem, że Amerykanie wygrają cały mundial. Gdzieś tam w power rankingu mi się zaplątała Francja bardzo wysoko, natomiast nie wiem, czy jakiegoś takiego mocnego typowania medalowego to nie robiłem.
Okej, czyli jak zwykle bezpiecznie.
No nie wiem, powiedziałem, że Amerykanie wygrają, to chyba się liczy najbardziej.
No czyli najbezpieczniej, jak się da, ale rozumiem, bo rozumiem. Może ci Kanadyjczycy? Wydaje mi się, że mają jakieś takie problemy. W Amerykanach widać coś takiego jak dużo gwiazdek, które niekoniecznie są roleplayerami. Każdy kolejny chciałby brać piłkę do siebie. Wiem, bo oglądam.
No być może właśnie to, że tak bardzo Shai Gilgeous-Alexander jest liderem Kanady, pomaga tej drużynie tak dobrze wyglądać na tych mistrzostwach. Ja się trochę martwię o strefę podkoszową Kanady, bo tam naprawdę jest krucho, jest tylko Dwight Powell i Kelly Olynyk, no i myślę, że oni sobie niekoniecznie będą w stanie poradzić z Jaronem Jacksonem Juniorem i Paolo Banchero. Tutaj na pewno Amerykanie mają dużą przewagę, ale co z resztą pozycji, no to można rzeczywiście dyskutować.
Coś jeszcze jest twoim gdzieś tam wczesnym faworytem, nie patrząc w drabinkę, jak to się może potoczyć? Ktoś ci zaimponował?
Wiesz co, już przed Mistrzostwami Świata, jak oglądałem sparring Amerykanów z Niemcami, to Niemcy wyglądali mi na drużynę, która może zrobić półfinał i być chyba najlepszą europejską drużyną na tym mundialu. Nie przesadzę, jeśli gdzieś takie stwierdzenie powiem. Mają na to bardzo dużo szanse, zwłaszcza, że Słowenia jest bardzo ograniczona do tego, co wymyśli Luka Doncic, zwłaszcza, że Hiszpanie nie mają takiej siły i takiej mocy jak przed laty. Francuzi już odpadli, na Litwinów nie liczę. No, myślę, że tak. Myślę, że Niemcy mogą być najlepszą europejską reprezentacją i to jest chyba trochę nawet zaskakujące.
Ja bardzo żałuję, że Franz Wagner nie zagrał w tych dwóch spotkaniach, bo jest gościem, który robi mocną różnicę, a i nawet bez niego Niemcy dość spokojnie tą fazę grupową przeszli.
Tak, oni mają wszystko. Mają Schroedera, który cały czas potrafi zdobywać punkty. Mają Wagnera, który też na koźle daje radę. Tak samo ma Odolo. No i pod koszem mają kim grać, bo to nie tylko jest Tice, ale i Wojtman i Timan. Jeszcze drugi jego Wagnera, także oni się nie przestraszą kogoś, kto będzie duży na tych mistrzostwach. Tutaj widać wyraźnie, chociażby po tym meczu Łotwy z Kanadą, że no, Kanadyjczycy dominują na każdej pozycji fizycznie i w tym momencie, kiedy oni mocniej przycisnęli w obronie, no, Łotysze się po prostu rozlecieli.
Tak. Był ewidentnie jeden moment, gdzie, zresztą ty o tym gdzieś tam napisałeś, jeden moment, gdzie zaczęli Kanadyjczycy grać switch i tak naprawdę było po meczu. No i to, że Bertans cały czas pudłuje, nie pozwalało Łotyszom wygrać z jednym z faworytów, co tu dużo mówić.
No i tak piękna historia tych Łotyszy. Zobaczymy, jak będą sobie radzić dalej. Na razie są minus 20 z faworytem do finału, no, co tu dużo mówić.
Ale ekscytujesz się trochę tymi Mistrzostwami Świata, czy gdzieś tak bardziej są?
Znaczy, jak były jakieś emocjonujące historie, to tak, to trochę mnie to podekscytowało, natomiast chyba to nie jest jeszcze ta pora, żeby na stojąco oglądać te spotkania, zwłaszcza, że nie mam jakiejś takiej drużyny, której bym bardzo mocno kibicował. Być może właśnie taką miłością do tych Hutyszy można by było zapałać, ale no, bardzo ciężko im będzie wejść do ćwierćfinału, no bo spotkają się w kolejnej grupie z Hiszpanami no i to już będzie naprawdę bardzo trudne, żeby ich pokonać.
Mi serce zaczęło mocniej bić do Słoweńców, bo Doncic jest na misji, ale no to jest niestety tylko Doncic i później długa przestrzeń, dużo nic w tej drużynie.
A Dominikana?
Fajnie grałem z tobą. Dominikana? Wiesz co, ja nie jestem fanem latynoskiej koszykówki, bo jest w niej bardzo dużo nieprzewidywalności i chaosu.
Ja nie lubię Karla Antonego Townsa, to jest zawodnik, który kampi na wodzie.
I do tego też dążyłem, tak. No. Najlepszym zawodnikiem nie jest gościu, do którego można zapałać sympatią. No rozumiem, że niektórzy lubią wysokich, rzucających za trzy, rozciągających grę, potrafiących trafić tak naprawdę z każdej pozycji na parkietu, ale to nie jest moja bajka, zdecydowanie.
Tak. No zobaczymy, zobaczymy. Najbliższy tydzień będzie na pewno dużo, dużo ciekawszy.
Wystarczy już o tych mistrzostwach, pewnie wrócimy do nich za jakiś czas. Przejdźmy do naszej kochanej ligi, zróbmy sobie pierwszą przymiarkę do power rankingu, tak jak zapowiadaliśmy. Umówiliśmy się, że podzielimy to jednak na cztery koszyki. Nie będziemy robić poszczególnych pozycji, bo to rzadko kiedy ma sens, a na tej fazie sezonu to chyba jeszcze mniejszy sens.
Ja mam jeszcze dwa pytania, zanim zaczniemy. Trochę o personalia. Jest cały czas jakby wolnych, czy z dwóch zawodników jeszcze tak naprawdę w PLK powinno podpisać gdzieś kontrakt. Jest to Jakub Sięk i Bartłomiej Wołoszyn. I tak dzisiaj się powiem szczerze, że zastanawiałem nad Kubą Sienkiem, no bo Kamil Włączyński wypadł, tak, na dwa miesiące przynajmniej, tak. Pewnie. Czy to nie byłby dobry pomysł, żeby Anwil gdzieś tam tego Kubę Sienga też sprawdził?
No, ale to już bierzesz pod uwagę, że Łączyński nie wróci. Znaczy, no nie wyobrażam sobie, że masz ich dwóch i masz jeszcze do tego Bela.
Nie, no to jest kwestia podpisania kontraktu na dwa miesiące, sprawdzenia, w jakiej formie jest Jakub Sienk, tak?
Okej. Okay. No, to wszystko jest lepsze niż Igor Wadowski w 20 minutach na mecz, tak? Także tak. No, jak najbardziej, ja bym w to poszedł. Tym bardziej, że wiesz, że ja bardziej niż gdzieś tam przeciętny oglądasz PLK bałam sympatią do Kuby Sienka i uważam, że on robi robotę. Nawet jak nie trafia do kosza, to porządkuje tą koszykówkę i broni.
A jak nie Anwil, to gdzie byś go widział?
Jak nie Anwil, to widziałbym go w Legii, no, tam skąd poszedł. Chociaż to tych prawda. Drużyn też jest sporo, bo równie dobrze mógłbym go wrzucić do Stalówki, tak? Która tak naprawdę ma jednego rozgrywającego w tym momencie.
Śląsk Wrocław.
Jest wiele ekip, wbrew pozorom, które mogłoby zyskać na Kubie Sienku. Już nie mówiąc o jakichś Dąbrowach Górniczach czy drużynach z dołu tabeli. No ale nawet polski Cukier Start Lublin, tak? Jeśli Kuba Sienk zgodziłby się na dwa miesiące na jakiś tryout czy jakiś niski kontrakt, krótki kontrakt, gdzie sprawdzamy, tak jak mówisz, w jakiej jest formie, no to masz gdzieś upside nad Bartkiem Pelczarem na początku sezonu, tak? Mhm. Nie ma jest wiele, których mógłby pasować.
Ja bym tutaj wrzucił Śląsk z Wrocław. Okay. Jeśli nie właśnie takie dwumiesięczne przyczajenie się gdzieś, a to w Legii, a to w Anwilu, a to jeszcze może gdzieś. A Bartek Wołoszyn? Kiedy już uda się rozwiązać kontrakt z Gdynią?
Przepraszam, jeszcze wrócę do tego Śląska, bo to jest dość interesujący typ. Natomiast nie wiem, czy to jest zawodnik w stylu Olivera Widina, bo Sienk dość mocno koszykówkę pod siebie monopolizuje, a jednak Oliver Widin lubił, jak ta piłeczka sobie chodzi, gdzieś tam się wymienia dwóch zawodników posiadaniami. Znaczy, lubi obwodowych gości, którzy atakują, natomiast nie jestem przekonany, czy w pick and rollu, czy bardziej jednak gdzieś tam w off-ball, w motionie, motion. Rozumiem, że wiesz, o co mi chodzi. Mhm. Tutaj do Śląska jestem troszkę mniej przekonany. Ja wiem, że ty uważasz, że Śląsk jest za krótki. Ciężko się z tym nie zgodzić. Natomiast dalej nie wiem, czy Kuba Sienk, nawet będąc po kontuzji, jest w stanie gdzieś tam przełknąć bycie za Kolendą, za Evansem, jeśli jest zdrowy, tak? Bo tutaj mamy też wątpliwości. No, no nie wiem, nie wiem. A Bartek okay. Wołoszyn?
No.
Z Bartkiem Wołoszynem, no i co, i znowu muszę powiedzieć Anwil Włocławek, tak? Bo nieraz ten temat gdzieś tam się przewijał. Nie będzie tak naprawdę do końca roku Bojanowskiego, to wiązałoby się gdzieś z powrotem Bartka Wołoszyna na pozycję numer 3. Natomiast pozycja numer 3 w koszykówce trenera Frasankiewicza nie słynęła z atletyzmu. Zawodnicy nie muszą mieć zbyt dużo, przynajmniej nie mieli do tej pory zbyt dużo atletyzmu w sobie, bo był to i Bel, jest teraz i Garbacz, był i OSR, i Bojanowski, to raczej są zawodnicy gdzieś tam grają poniżej obręczy, a nie, którzy dominują gdzieś tam atletyzmem, więc to musiałby być taki free and D Bartek Wołoszyn. No i wzmocniłby ten Anwil, bo ten Anwil, tym bardziej po informacji o kontuzji Kamila Łączyńskiego, ma teraz ogromny problem. Jego jedynym tak naprawdę wartościowym zawodnikiem na duże minuty z polskim paszportem jest Kuba Garbacz, który jest dość tricky shooterem. I to jest drugim. No Kostrzewski jest teraz drugim Polakiem najlepszym, tak?
No tak.
No tu jest problem, tu trzeba naprawdę rzucać Polaków. Tutaj trzeba się postarać, żeby albo Petrasek to polskie obywatelstwo jakimś cudem dostał szybciej niż do tej pory było to przewidywane, albo nie wiem, no modlić się do Boga, dać co tydzień na tacę, żeby to zdrowie Kamilowi Łączyńskiemu dopisywało. I tutaj też od razu na początku, a przejdźmy od razu, dobra, do koszyków. Możemy?
Ja tylko powiem, że dla mnie Bartek Wołoszyn to albo Czarniesowska, albo PGS Płynia Stargard. Tam bym go widział jako zawodnika, weterana, który by trochę pomógł rozszerzyć rotację w obu tych klubach.
I znowu jesteśmy przy tym, że wielu klubom brakuje dobrego Polaka. Jak układałem sobie koszyki, to po pierwsze okej, tych dobrych Polaków nie ma za dużo, ale po drugie no, jest wiele drużyn, które gdzieś tam w tych koszykach mi się mieszały, bo jednak jeden Polak cały czas na parkiecie musi być i trzeba to brać pod uwagę też w jakichś tam szczątkowych przewidywaniach. Że przynajmniej ja brałem to pod uwagę. Nie wiem jak pan, szanowny redaktor.
Czy to no, faktor? Też.
Też? A jakie jeszcze były inne ważne czynniki?
No, na pewno długość składu, na pewno skala trudności terminarza, to znaczy Śląsk-Wrocław chociażby na pewno ma dużo trudniejszy terminarz i dużo bardziej wymagający niż nie wiem, Traf-Sopot na przykład, tak? To znaczy, jeżeli miałbym myśleć o tym, kto będzie lepiej przygotowany na mecze ligowe, no to na pewno będzie to Traf-Sopot, tak? Więc trochę też na to patrzyłem, trochę na jakby star power, czyli czy rzeczywiście jest kim zdobywać punkty w tej lidze, więc no, jest kilka czynników.
Okej, okay. No, mniej więcej gdzieś to się tam z tym na co ja patrzyłem, gdzieś się to zgadza. Odkąd chcesz zacząć? Od góry, od dołu?
Proszę wybierz.
Dobra, to zacznijmy od dołu. Jeszcze może powiem o co chodzi. Podzieliliśmy 16 drużyn na 4 koszyki, już to chyba mówię.
Tak, po na 4 czwarteczki i po 4 drużyny.
Tak jest. Strefa spadkowa, kontenderzy do playoffów, gdzieś tam ci średniacy i grupa medalowa. Ach, wiadomo, to są nazwy robocze.
Może jakieś inne nazwy im wymyślimy.
Dobrze. Chcesz teraz to zrobić?
Nie mam jeszcze. Może wyjdzie w praniu.
Dobrze. Od czwartego koszyka zaczniemy. Trzy drużyny myślę, że nam się będą pokrywały. Arka, Toruń, Dziki.
Tak.
Okej. Okay. Czwarta drużyna u ciebie?
GTK.
Okej. Okay. U mnie jest MKS. I już mówię dlaczego. Jest to MKS, a nie GTK. To jest rzut monetą tak naprawdę. Te zespoły są no, praktycznie identyczne, jak mówi pewien dowcip. Już mówię dlaczego mam GTK. GTK mam dlatego, że mam zawodników sprawdzonych na poziomie PLK, ale nie walczących o utrzymanie, tylko takich, którzy mają już doświadczenie. Mówię tutaj o Marcinie Laksie i nawet Tomku Śniegu.
Okej. Okay.
Tak, no jest to gościu, który, no ja wiem i ty też wiesz, że nie jestem jego fanem, ale jednak jest człowiekiem, który jest w stanie pewien porządek na parkiecie zaprowadzić. Piję tutaj do tego, że w MKS Dąbrowie Górniczej na pozycji rozgrywającej, czyli na tej, która jest newralgiczna w naszej lidze, bez dobrego rozgrywającego w naszej lidze ciężko jest osiągnąć jakiś sukces. Ja myślę, że to jest truizm, tutaj się nie musimy bardzo kłócić. Na jedynce w Dąbrowie Górniczej jest Tyler Persons, człowiek, który prawie spuścił MKS, prawie spuścił Toruń. Oczywiście nie jednoosobowo.
A może właśnie prawie właśnie uratował sezon Toruniowi.
Okej, okay, no możemy patrzeć na to dwutorowo. No był jednym z bardzo ważnych elementów drużyny, która była minutą.
Która zaczęła wygrywać w drugiej połowie sezonu.
No, z tym zaczęła wygrywać, to też bym nie przesadzał. Bo nie było tych zwycięstw wcale aż tak dużo. I też pamiętajmy, że Astoria przegrywała wszystko, co tylko praktycznie mogła. Tyler Persons też nie jest człowiekiem z mojej bajki. O, może w ten sposób to zrobię. I wiem, że Tomek Śnieg nie będzie grał takich samych minut jak Tyler Persons. Natomiast no tutaj dajesz sobie na jedynkę człowieka, który zjada posiadania, tak? W MKS Dąbrowie Górniczej. Masz centra, który lubi grać pick and roll, bo Nicolas Carvacho bardzo dobrze gra w tym aspekcie. No i do niego nie dajesz człowieka, który kreuje, tylko bardziej, który szuka dla siebie rzutu. To mi się nie pasuje. To mi się zupełnie to nie zgrywa.
Okej, okay, wiesz jaki bilans miał w zeszłym sezonie polski, nie wiem, proszę, twarde pierniki Toruń, jakie miały? Mhm. Jaki?
No nie pamiętam, no wiesz, że nie pamiętam.
9-21, a jaki bilans miały z Tylerem Personsem, możesz zgadywać?
5 zwycięstw.
A ile porażek?
5.
No byłeś blisko, bo 5-6.
Okej. Okay.
Czyli bez Personsa byli 4-15.
Czyli jakbyś walczył o utrzymanie, wziąłbyś takiego zawodnika jak Tyler Persons?
To byłby nie, natomiast nie demonizowałbym go.
Do czego dążysz?
Do tego, że nie demonizowałbym tego zawodnika.
Okej, okay. Ja się tu nie zgadzam fundamentalnie.
Ja też go nie jestem fanem. To też jest zawodnik grający moim zdaniem topornie, rzucający z pół dystansu. Nie jestem fanem, ale w realiach jakichś tam finansowych PLK jest okej. Okay. Plus no powiedzenie, że był jednym z głównych powodów, dlaczego Toruń był o 5 minut.
No nie, no źle to powiedziałem.
Spadku, no to jest...
Dobrze, no dobrze. Frustracje, no dobrze. Źle to powiedziałem. Był jedną z głównych opcji w drużynie, przedostatniej drużynie zeszłego sezonu.
Okej. Okay. Ja mam zupełnie na odwrót, dlatego że nie widzę ani jednego Polaka w GTK, który nadawałby się na poziom ekstraklasy w obecnych czasach.
Ja też nie, to też nie zrozumie źle, no to też
dobrze,
nie
jest... w MKS-ie mamy tak, Santiago Konaszyb, nie wiadomo kto to jest, Dominik Wilczek nadaje się, Szymon Ryżek myślę, że się nadaje, Maciej Kucharek, Marcin Piechowicz, no jak uwzględnimy, że po pół z nich się nadaje, no to kolejny jeden zawodnik się nadaje, Dawid Supiński się nadaje, 4 Polaków, którzy się nadają do grania na poziomie PLK versus 0 Polaków, którzy nadają się do grania na poziomie PLK. No i zawodnicy zagraniczni, którzy mogą coś znaczyć lub mogą nie znaczyć. Nie wiem, na jakim poziomie jest Martin Slaksa, ile ma sobie tego dawnego strzelca. No jakoś mi to GTK nie wygląda, zwłaszcza, że MKS jeszcze chyba wykona jeden ruch transferowy, także ten zespół może być jeszcze lepszy. Ja mam zdecydowanie wyżej MKS niż GTK. GTK to będzie drużyna, która będzie ledwo wychodziła z 70 punktów, która pod koszem ma jednego zawodnika, który przez ostatni rok prezentował jakiś poziom. Jest to Josh Price. Nie wiem, kim oni mają grać, kim zdobywać punkty. Nie wiem.
Znaczy jest
nie rozumiem typu na GTK. Moim zdaniem obok Torunia w tym momencie, biorąc pod uwagę, że Warce jest Żołnierewicz, Pluta, jest drugi najsłabszy zespół.
A Terry Henderson jest chociażby w GTK.
Henderson był na testach w Kingu Szczecin na początku poprzedniego sezonu i przyjechał chyba rozwalony z tego, co mi się kojarzy, był niezdrowy. Zaraz możemy sprawdzić, czy grał gdzieś w zeszłym sezonie, natomiast jest gracz, który myślę, że ma delikatne problemy ze sobą obecnie, dlatego wylądował z powrotem w GTK Gliwice. W sezonie poprzednim zagrał 9 meczów w lidze kanadyjskiej, gdzie grał średnio 24 minuty i zdobywał 7 punktów. Są całe jego dokonania, także rok bez grania.
Będzie rzucał 14 punktów, będzie miał 3 asysty i przyczyni się do tego, że GTK będzie nad MKS-em. Grzegorzu, wszedłem okay. w taki zakład, no przecież nie mogę teraz tego zakładu, który dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu podjąłem, w proch obrócić. No muszę w to wierzyć, muszę. Wbrew rozumowi, wbrew logice. Rozumiesz?
Rozumiem. Ja bym nawet tutaj było takie pytanie do nas w komentarzach, który pierwszy trener zostanie zwolniony jako pierwszy. I gdyby nie to, że Paweł Turkiewicz podpisał, zdaje się, że trzyletnią umowę w GTK, to bym zdecydowanie wytypował, że to będzie pierwszy szkoleniowiec, który wypadnie, bo...
Pięcioletnia umowa była.
Co?
To chyba nawet pięcioletnia umowa była, jeśli dobrze
pamiętam. No, pięcioletnia. W każdym razie, no, to jasno sygnalizuje, że jakby w Gliwicach wierzą w tego trenera, w tą osobę. Natomiast uważam, że ta drużyna będzie miała gigantyczne problemy z wygrywaniem i uważam, że będzie nerwowo w Gliwicach. Okay. Skoro nie trener, to pewnie wśród zawodników. Być może tam jest miejsce na to, żeby dodać, szarpnąć się na jakiegoś Polaka, który coś by mógł znaczyć na parkietach PLK. Na przykład po Jakuba Szenka, który by od razu zrobił z tej drużyny zespół dużo lepszy, ale nie wiem, czy tam są na to środki, nie? Więc ja GTK traktuję, z racji tego, że nie wiem, jaki skład będzie miał Toruń do końca, to traktuję ich na razie nad Toruniem, ale może to się zmienić.
Właśnie krok temu dostał dobrą ofertę z Gliwic, ale po prostu powiedział, że nie chce grać w Gliwicach. I to dobrą, naprawdę solidną. Naprawdę z tego, co słyszałem, to dobrą. Ale no być może teraz, biorąc pod uwagę to, jakie jest sytuacji, może teraz by to doszło do skutku.
Mhm. Jakieś słowo jeszcze? Dziki Arka Toruń, coś o nich?
Znaczy, no nie wiem, tutaj chyba nie ma zbyt wielkiej kontrowersji.
Czemu dziki tak nisko? No bo ostatnio Beniaminkowie nieźle grali.
No, nieźle grali. Znaczy, no, ktoś w tym czwartym koszyku być musi, tak? No kto jak nie jednak Beniaminek?
Znaczy, uważam, ale chcę, żebyś powiedział, nie?
Aha, okej. No nie jestem przekonany do tych dzików. Nie jestem przekonany, czy trener Szablowski jest w stanie pogodzić inaczej. Ściągnął trzech zawodników, którzy lubią grać z piłką, tak? Bo i Little, i Green, i Coleman są zawodnikami.
Green zdecydowanie nie.
A to nie ty mówiłeś, że Green jest jednym z zawodników, którzy lubią dominować posiadania?
Nie.
Widzisz, masz tą przewagę, że widziałeś ten zespół, a ja muszę
Green to jest taki Michał Kolenda amerykański. Taki styl gry.
Czyli mnie podpuszczasz, krótko mówiąc, z dzikami, tak?
Znaczy, no uważam, że ten zespół powinien się utrzymać w lidze. Ma chyba najlepszego zawodnika z tej trójki GTK Toruń Dziki, to jest Coleman, ale tam chyba nie ma potencjału na coś więcej niż wydostanie się z tego ostatniego koszyka.
Ja trochę ci muszę powiedzieć, że w pewien sposób cieszę się, że robimy te cztery grupy, ale w jeden sposób też w pewien sposób żałuję, że już teraz to robimy, bo ja naprawdę tych zawodników nie widziałem oprócz YouTube'a i oprócz czytania ich statystyk. I to jest dla mnie żaden wyznacznik tego, czy te zespoły będą dobre, czy będą niedobre. To, że grali rok temu w drużynie, a 17 spotkań i rzucali 16,5 punkta na mecz, a kolega obok trafiał 40% rzutów za 3. To nie ma aż takiego dużego dla mnie znaczenia, dopóki nie zobaczę, jak te zespoły rzeczywiście wyglądają. Pobawmy się, ale błagam, nie strzelajcie do mnie. No.
Dobra. No to drugi koszyczek. To ten kontenderzy do play-off, tak? Jak to nazwać? Mm-hmm. Ja mam tutaj Zastal, MKS, Sokół i Czarnych.
Mhm. No ja tutaj oprócz MKS-u ja mam GTK, a reszta się w 100% zgadza.
Mhm. Zastanawiałem się, czy nie przesadziłem z Zastalem.
Dlaczego tak nisko?
Dlaczego tak wysoko?
Dlaczego Zastal miałby być w czwartej grupie?
No a dlaczego...
Nie, ja nie mówię, że...
Wyżej?
Mówię, żebym tego nie zrobił, a pytam ciebie.
Dobra, no przejdźmy znowu przez rotację polską. Michał Pluta, nie wiem, czy to jest już zawodnik na wygrywające drużyny. Marcin Woroniecki w dużych minutach, test zupełny. Aleksander Lewandowski ma za sobą absolutnie beznadziejny sezon. Jan Wójcik nie umie rzucać, a Michał Kołodziej ostatnio przegrał miejsce w rotacji w Sokole Łańcuch z Filipem Struskim. Mhm. ciężarem. Dobrze, że Geoffrey Dussel ma paszport, tak? Kamaka Hepa jest też młodym zawodnikiem, 23 lata, to może być ktoś pokroju Jana Wójcika. Niestety nie spodziewam się niczego więcej. Darius Hall pewnie będzie gościem, który będzie dostarczał sporo punktów. Teraz jeden z Amerykanów wyjechał, więc będą poszukiwania kolejnego. No i Nowak musi, wiadomo, że będzie szarpał i gryzł i to będzie fajny zawodnik, ale to też nie jest chyba gracz, który gdzieś tam może ten zastaw zaprowadzić. Oni powinni być lepsi z uwagi na to, że mają Musicia, Grassela, kilku strzelców w kółko jak Kołodziej, Lewandowski, Woroniecki, którzy powinni na tym korzystać, na tej osi Musicia, Grassel, ale no, nie jestem nawet przekonany, że oni będą gdzieś tam dużo, dużo wyżej, jeśli chodzi o bilans, niż Dziki czy Arka.
No tutaj jest w pewien sposób rozdział. Może nawet nie cztery drużyny, a może nawet na 6-7. Ja cały czas nie uważam, że MKS jest tak bardzo wysoko względem GTK, że to jest jakiś przeskok półkę wyżej. Nie sądzę tak. Okay. Uważam, że Polacy, którzy zostali wprowadzeni, zostaną postawieni w rogu i na tym się skończy ich rola. Rozumiem, że może się wydawać, że są teoretycznie półkę wyżej, bo są Polakami, których chciałbyś w klubie PLK, no ale oprócz Wilczka, no kogo byś chciał? Kucharka? Nie wiem.
Cały czas no wracam. Jako backup Dawid Słupiński miał bardzo dobry sezon w Czarnych Słupsk. Myślę, że to dla drużyn z dolnej połówki tabeli wartościowy zawodnik mimo wszystko.
Jakbyś miał wybierać Dawid Słupiński, a Mateusz Bartosz?
No to jest mniej więcej ten sam poziom. No. Chyba bym wybrał Dawida Słupińskiego z uwagi na to, że jakiś ma trochę więcej takich instynktów do grania na pozycji numer 4 i jest bardziej wszechstronny na tym etapie, ale to jest bardzo podobny profil do zawodnika.
No nie wiem, ja bym wolał brać Mateusza Bartosza, bo masz od niego pewne kilka zbiórek i kilka punktów spod kosza od Dawida Słupińskiego. Nie za bardzo wiesz, czego się możesz spodziewać.
No też tak czasami porusza się po parkiecie rzeczywiście Dawid Słupiński, że nie wiesz, czy to wpadnie, czy on taki trochę jest dezorientowany. Tak wygląda przynajmniej, może nie jest dezorientowany, no ale wygląda no takiego, że trochę chaosu się dzieje wokół niego. No ale w tym chaosie gdzieś tam jest metoda może. No nie wiem, no ten sezon w Czarnych będę go miał długo w pamięci, bo naprawdę był bardzo dobry.
Mhm. Okej, okay, coś o Czarnych? Dlaczego są tutaj? Dlaczego nie są wyżej?
No, są za krótcy po prostu. Mhm. Mało jest tam zawodników, którzy są w stanie przynosić punkty. Nie wierzę w drugi tak dobry sezon Daniela Szymkiewicza. Myślę, że może mieć tutaj trochę więcej problemów i jeżeli zestawimy to z tym, że to tak naprawdę na pozycjach 1-2 będzie tylko trzech gości, Szymkiewicz, Kafe i Tik, no to tutaj myślę, że mogą być delikatne problemy i zachwiania, jeśli chodzi o proporcje rzutów w tej drużynie. Co zresztą może wiadomo, że tutaj nie ma co wyciągać wniosku ze sparingów, natomiast no Macio Tik jednak pokazał, że potrafi w meczu oddać 20 rzutów. Specjalnie mówimy Macio, a nie Mejsia.
No oczywiście, że tak. Nie, to nie ma innej możliwości.
Więc no tutaj, jeśli tam nie dojdzie jeszcze jeden zawodnik, jeśli nie znajdą się na niego fundusze, no to oni będą mocno na łasce Tiga. Czy on dobije do 45% z gry, 50% z gry, czy będzie grał bliżej 35% i wtedy zaczną się problemy. Nie wiadomo, jest Carter Hendriksen. Szymon Wójcik mi się, znaczy ja czekam na przełomowy sezon absolutnie od tego zawodnika. Myślę, że to jest gracz, który może skoczyć do top 10 Polaków w lidze i może to być naprawdę coś ciekawego. To jest na pewno jeden z graczy najbardziej do obserwowania.
Ja jestem ciekaw, jak Szymon Wójcik będzie grał w systemie Mantasza Zesnauskica, w którym od czwórek jednak wymagane jest regularne trafianie za trzy punkty i one są gdzieś tam jednak stres z czwórkami, ale też atakującymi close-outy. I tutaj Szymon może się bardzo dobrze w to wpasować i wejść do tego top 10 Polaków, tak jak mówisz, o ile tylko będzie rzucał te trójki na przyzwoitym poziomie, przez co będzie groził. Będzie gdzieś tam dostarczał strachu przeciwnikom, którzy będą musieli gdzieś tam do tego close-outu do niego biec.
No on był szalenie efektywny w zastaniu.
Zobaczcie, zeszły sezon był Nie był zły pod tym względem, znaczy był bardzo dobry pod tym względem, bo to było tam 40, ponad 40%. Nie pamiętam dokładnie, ile tak. to było, ale to było powyżej 400%, więc tutaj jest wszelki potencjał do tego, żeby być wartościowym gościem i wziąć tutaj jakiegoś trzeciego najlepszego zawodnika w tym składzie. No będzie dużo na nim wisiało, tak? Na tym sezonie Szymona Wójcika ma dużą presję, ale też może sprawić, że gdzieś tam ci czarni może zapukają do drugiego koszyka. Dlatego
to może być trzeci najlepszy zawodnik tego składu. Rzeczywiście to jest dobre stwierdzenie, którego użyłeś. Ja bym się jeszcze podczepił pod to, że Igor Milcić jednak zaprasza go na to zgrupowanie, gdzie jest trochę więcej osób i ja bym się wcale nie zdziwił, jak za 2-3 lata właśnie Szymon będzie piątym podkoszowym w kadrze, może kiedy nie będzie zawodników z NBA, czyli Jeremiego Sochana, czy gdzieś tam grających wyżej, jak chociażby, nie wiem, Igor Milicic, to Szymon Wójcik będzie kadrowiczem na pełen etat. Myślę, że no to są bardzo duże szanse.
Tak, tym bardziej, że tam w Szymonie sporo jest, bo jest i dobra obrona i jest przede wszystkim atletyczny, jak na swój wzrost, tak. Potrafi się poruszać po parkiecie, a to jest, no to jest duży handicap nad swoimi rywalami o podobnym wzroście. Mhm. Czy Soku, ktoś jeszcze ma szansę wejść niżej Soku?
Soku nie będzie podgryzał wyżej, czy...
Wiesz co, Soku, ja się zastanawiałem przez chwilę, czy Sokoła nie umieścić, Sokoła, drużyny z łańcuta.
A gdzie się teraz nazywają? Jakiego będą mieli sponsora tytularnego?
Mają sponsora, coś związanego z naszą branżą, znaczy z naszą, bardziej z budowlaną, mhm. ale jak się nazywa, to niestety nie pamiętam.
Severtronics.
A no właśnie, okej. Okay. Jezus Maria. Ciekawe, kiedy zapamiętam. Over
z deszczu, z Roplaga na Severtronic, z deszczu pod rynno.
No. No mówię, luty, marzec, gdzieś tak jest ten czas, kiedy może zapamiętam. No. Ja się zastanawiałem, czy Sokoła nie dać nawet do tego drugiego boksa gdzieś tam. Po pierwsze dlatego, że jednak został core z zeszłego sezonu, czyli rozgrywający i center. Ludzie, którzy dobrze ze sobą współpracowali.
Polacy. Filip Struski miał bardzo dobry drugą połowę sezonu.
Dokładnie. Pojawili się doświadczeni goście jak Janis Berzin, znaczy doświadczeni. No Janis Berzin się pojawił, którego Legia jednak przerosła, możemy chyba tak powiedzieć. Albo po prostu...
Nie było pomysłu na niego.
A może nie było też na niego pomysłu, a myślę, że tutaj gdzieś tam mając większą swobodę w ataku, gdzieś tam nie będąc czwartą, piątą opcją, tylko gdzieś tam oczko wyżej, może mieć trochę lepszy sezon, a przede wszystkim jest gościem z doświadczeniem w tej lidze i wie, z czym ta liga się je. No trochę brakuje mi tutaj kogoś lepszego jeszcze, czwartego zawodnika na obwodzie. Zależy, jak ustawimy Kacpra Młynarskiego, ale to już chyba jest bardziej 3-4 niż 2-3.
Bo... Znaczy Berzis będzie pewnie trójką pierwszą. Znaczy to jest fajne, że jest tutaj taki tercet Młynarski, Struski, Berzis, oni mogą absolutnie wymiennie grać w obronie, switchować wszystko, absolutnie.
Tak, musisz dać Polaka do piątki. Ja tutaj właśnie się zastanawiam, bo twoim czwartym, trzecim najlepszym...
Znaczy Młynarski będzie czwórką, nie? Moim zdaniem taką...
Okej. Okay. No mogą grać wymiennie z Berzisem tutaj, tak? Mogą być tak. Po prostu. To prawda. No,
zobaczymy, kim będzie Tyler Cheese, tak? Jeżeli on nie pomoże w kreowaniu gry i nie będzie drugim kozującym obok Sandersa, no to mogą być ciężary, no bo wtedy spadnie naprawdę bardzo dużo na barki Korea Sandersa. I ja o Sokole nie myślałem w kontekście drugiego koszyka, dlatego że gdzieś tam z tyłu głowy cały czas mam to, że to będzie drugi sezon Marka Łukomskiego i najpierw chciałbym zobaczyć udany drugi sezon Marka Łukomskiego, a dopiero potem myśleć, że rzeczywiście to się ma prawo udać. Mam nadzieję, że trener Łukomski gdzieś tam tą klątwę z siebie zdejmie i że Soku po prostu będzie solidną drużyną w tym sezonie. A mają ku temu warunki, bo zespół jest naprawdę spoko. Nagranie raz w tygodniu jest bardzo spoko.
I to wygląda jak wyciągnięcie wniosków. Przede wszystkim to zostawienie swojego wyciąganie zawodnika, którego od X lat oglądało się na YouTubie. No tutaj myślę, że może być podgryzanie playoffów. Mhm.
Dobrze, przejdźmy do dolnej połówki playoffów na ten moment, czyli do drugiego koszyka. To powiedz ty pierwszy, kogo tam masz.
Mam spójnie i start i tutaj myślę, że się zgodzimy.
Jak najbardziej.
I tutaj mam dość... Dość długo się wahałem, kto tutaj, kogo tutaj.
No, to było bardzo ciężko.
Pozycja, tak. Tak, bo jest te sześć drużyn, myślę, dość wyrównanych w czołówce. Ja zostawiłem jednak Legię i jednak Śląska. I jednak Śląska na tych pozycjach.
Ja Legię też mam.
Okej.
Dlatego, no, że...
No.
Mimo chociażby bardzo wysokiego zwycięstwa z Anwilem w sparingu, który miałem okazję oglądać, nie wiem, jakoś jeszcze nie czuję tego zespołu, ale to wiadomo, jeszcze miesiąc jest do startu rozgrywek, więc zobaczymy, jak to się wszystko poukłada, natomiast mam obawy, że to może być bardzo zdominowany zespół przez duet obwodowych. Na ten moment Ari Coleman jest turboleniwy, nie chce mu się grać po prostu, ma duże umiejętności, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądało w sezonie. Mają kwalifikacje do Ligi Mistrzów albo FIBA Europe Cup. O, niestety mam jakieś wyrycenie, nie wiem, czy to słychać.
Jest okej.
Okay. Jest okej. Okay. No i trochę się boję o tą długość składu, tak? No bo jednak na obwodzie w tym momencie są cztery osoby, tak? Vital, Pipes, Kowals i Kolenda. Nie da się w czterech oblecieć dwa razy w tygodniu grania, a Marcin Zieloński nie nadaje się do tego, żeby wspomóc rotację. Jeśli Legia nie planuje żadnego tutaj ruchu, no to ci zawodnicy mogą się naprawdę zajechać. I dlatego Legię mam niżej, bo wydaje mi się, że jeśli oni się skupią na początku na pucharach, że będą chcieli awansować do Ligi Mistrzów, że gdzieś tam ta motywacja i ten fokus będzie przesunięty w tę stronę, to oni mogą zacząć sezon wcale nie jakoś kolorowo. Tak jak zresztą w zeszłym sezonie.
I widzisz, i to, że ty się martwisz o rotację na obwodzie, a ja z kolei martwię się o rotację pod koszem, no jest tam gdzieś najlepszym argumentem, dlaczego Legia jest w drugim koszyku, a nie w pierwszym. Pod koszem masz Arika Holmana, który, tak jak mówisz, jest leniwy. W zeszłym sezonie też można było zarzucić mu w wielu posiadaniach, że nie przykłada się tak, jak mógłby to zrobić, jakby mógł dominować te spotkania. Nie wiem, czy w sezonie regularnym będzie mu się po prostu chciało, tak jak to zresztą nazwałeś. No i też pozycja centra jest teoretycznie wszystko wygląda ok, tak? Bo masz jest Pasobina, człowieka
no bardzo nawet.
Z wieloma mistrzostwami Polski, który potrafi grać w obronie. Natomiast Josip Sobin zaliczył, o czym zresztą mówiliśmy nieraz w trakcie sezonu, ogromny zjazd pod względem defensywy, tak? No bo zaliczył ten zjazd.
Tak.
I tutaj obok niego masz Darka Wyka. Ja myślę, że Darek Wyka będzie jednak nad Josipem Sobinem. A Darek Wyka, przy całej mojej sympatii do tego zawodnika, jednak jest bardzo ograniczony i w obronie, i w ataku. To nie jest tak, że zawodnicy ataku boją się grać przeciwko niemu, czy w postapie, czy wyciągać go po switchach na obwód, żeby przeciwko niemu grać. No raczej atakują, jak widzą, że Darek Wyka jest naprzeciwko nich. I tutaj się trochę martwię, że pod koszem tam może być kopalnia punktów przeciwko Legii Warszawa, bo nikt tutaj za bardzo tego pomalowanego czy rotacjami, czy mocnym atletyzmem, no nie zamknie.
No ja tutaj rzeczywiście jakby ja jeszcze wierzę trochę w możliwości defensywy Darka Wyki, że on jakby samą swoją obecnością może pomagać Legii w obronie i to przez wiele, wiele lat był jeden z czołowych obrońców w lidze, jeśli chodzi o efektywność, która oczywiście nie jest jakoś tam mega współmierną, no ale był jednym z najlepszych obrońców w najlepszych obronach ligi, a może tak to nazwijmy. Natomiast tak mi się teraz skojarzyło, jak mówiłeś o tej ofensywie, o tym ataku z Darkiem Wyką, jak byłem podczas tego sparingu chyba z Dzikami, usiadłem sobie na trybunie wśród karnetowiczów Legii i jeden z nich no strasznie był zirytowany tym, że Darek Wyka po prostu, mówiąc w kulturalnych słowach, uwstecznił się w ataku. To znaczy przestał rzucać za trzy punkty. Nie wiem, ile oddał w poprzednim sezonie rzutów. Możemy to zaraz sprawdzić. Natomiast to jest naprawdę regres, jeśli chodzi o liczbę oddanych trójek. W ataku spod kosza też bardzo rzadko ma kiedykolwiek cokolwiek do dorzucenia. To jest zawodnik, który będzie miał puste przebiegi, bez rzutu nawet w tym sezonie.
No i nie odrywa się od parkietu, tak? Też o tym nie zapominam.
Kurczę, no to
przepraszam, jest... przerwę, to było 15 rzutów. 29 spotkań.
No, 15 rzutów w 39 spotkaniach gościa, który w teorii powinien być stretch piątką. A zobacz, w dwa sezony temu 85 rzutów.
No to jest... Nigdy w swojej karierze w najwyższej klasie rozgrywkowej Darek Rzyka nie oddał tak mało rzutów za trzy. W całym sezonie, no. No, zniczył Jarosław. Grał minutę 48 w sezonie 2008-2009, okej. Okay. Ale oprócz tak. oprócz tego to jest zjazd.
I tutaj no, trochę się nie dziwię temu kibicowi, który gdzieś tam po niecelnym rzucie Darka Wyki spod kosza wykrzykiwał: Boże, Kamiński, co żeś zrobił z tym Wyką? On się usteczlił w ataku, nic nie potrafi. No trochę można odnieść takie wrażenie, że no, Darek Wyka nie oddaje rzutów, po prostu. Ja wiem, że jest bardziej nastawiony na defensywę, że jest zawodnikiem bardzo zespołowym, który gdzieś tam tą swoją ambicję jest w stanie odłożyć dalej, ale jeśli mamy gościa, który mierzy 20, no to fajnie by było z niego czasem skorzystać. No tak, centrzy są nieofensywni w systemie Legii po raz kolejny, powinni bronić, no i tutaj słuszne są zastrzeżenia, natomiast przynajmniej jest kim grać. Bo nam w Wodzie jest po prostu gorzej, dlatego ja mam Legię w tym drugim koszyku, a zamiast Śląska mam Stal. Okay. I tu z kolei się jestem w stanie doczekać do tej strefy podkoszowej. Biję się trochę z myślami, dlatego że z drugiej strony jest trochę tak, że ten size jest przereklamowany. I to nie jest wcale tak, że drużyny z największymi centrami, z gigantami wygrywają mistrzostwa. W końcu Stal zdobyła w zeszłym roku brązowy medal. Natomiast no, mam wrażenie, że to jest trochę mało. Zwłaszcza, że o rok starsi będą Kulik i Jurisic. No i nie wiem.
Tak, ale to jest koszykówka, jaką preferuję, gdzie jest trener Urban, czyli nie wielki, wielcy zawodnicy.
No tutaj trzeba. No, właśnie sam się jeszcze trochę biję z myślami, bo z drugiej strony na trójce masz bardzo dobrze zbierających zawodników. To znaczy Brembli, Mikołaskas. Tak, to są gracze, którzy mogą po 5 zbiórek przynosić co mecz, więc. No jest to ciekawy skład.
Chyba też, tak? Tak jak ja miałem na końcu z MKS-em GTK, tak może być może ty miałeś tutaj ze Śląskiem i ze Stalą, jeśli dobrze rozumiem. Ja dałem Śląsk głównie dlatego, że będzie grał w Eurocupie, czyli będzie miał tych spotkań więcej, logistycznie będzie ciężej, Śląsk jest krótszy. To nie jest tak, że Śląsk jest słaby, bo myślę, że Dusan Mileszczyk pod Oliwierem Widinem może mieć sezon chociażby choćby troszkę podobny do Hadzi Begowicza.
No, zdecydowanie.
Bo myślę, że może być podobnie ustawiony i mieć podobną ilość posiadań. To nie jest tak, że myślę, że Śląsk jest słaby, po prostu myślę, że Śląsk może w tej swojej krótkiej rotacji. A słychać jeszcze o kontuzji przecież, czy jakimś tam drobnym urazie, to jeszcze nie wiemy, to może nie ma co się nad tym za bardzo opierać, ale o drobnym urazie Evansa, tak czy inaczej...
No tutaj każdy zawodnik, który wypadnie, oznacza tragedię dla Śląska Wrocław, no, trzeba sobie to powiedzieć jasno.
Dokładnie, to są dwa fronty, jeden bardzo wymagający front, drugi, który musisz grać co tydzień. I tutaj myślę, że dlatego Śląsk jest w tym drugim koszyku. Na ten moment oczywiście, na jakiś tam sezon regularny, tak?
No wiesz, no, w sparingach nie gra Parachowski. Nie wiadomo w sumie dlaczego. Natomiast no, to jest zawodnik, który zdecydowanie nie jest w stanie grać już dwa razy w tygodniu na pełnych obrotach, na 100%. On dopiero odżywał na koniec, kiedy już trochę tego Eurocupu nie było, kiedy trochę się zmieniła rola i zmienił się trener. Ale on przez większość sezonu w poprzednim roku był gościem no, nieefektywnym i nie pomagał wcale ani swoim doświadczeniem, ani swoimi rozmiarami. Także kurczę, no to jest naprawdę bardzo wąski zespół. Ja wiem, że tam jest kilku ciekawych chłopaków, którzy gdzieś tam w pierwszej lidze będą się obijać, jak Nowicki, jak Adamczak, jak Oleg Wiśniewski pewnie, ale no, oczekujemy tutaj podejścia bardziej eurokopowego po prostu.
Ja już przechodząc, możemy przejść do tego pierwszego koszyku? Chciałem powiedzieć tak. O Stali, ja mam ją w pierwszym koszyku. To od razu może powiem, dlaczego w tym pierwszym koszyku ją mam. Stal bardzo długi sezon, przez bardzo długi czas poprzedniego sezonu, zresztą o tym też mówiłem w poprzednim odcinku, grała jedną z moich ulubionych rodzajów koszyków. Gra po prostu ładnie, gdyby nie to żaden.
Tak.
Przestał chcieć grać w tym zespole. to mogliby kibice stali liczyć na coś więcej. I tak się skończyło przecież bardzo, bardzo dobrze. Ja widzę tutaj progres. Widzę tutaj dodanie Dawida Brembleya, który gdzieś może grać taką rolę Adonisa Thomasa i myślę, że będzie miał do tego większą ambicję i więcej zaangażowania będzie niż zagraniczny nasz przyjaciel puszysty. I widzę też pewną kontynuację. No to, że człowiek, który gra koszykówkę systemową, a Andrzej Urban gra koszykówkę, która ma swój system, zostawia swoich dwóch najważniejszych zawodników, czyli znowu rozgrywającego i centra, do tego zostawia jeszcze swoją Silnica, swoją czwórkę, zostawia do tego Durisicia, swoją kolejną czwórkę, czwórko-piątkę. No sprawia, że myślę, że ta Star znów będzie i ładna do oglądania, i będzie mocna, i będzie groźna.
Tak, no tutaj tak naprawdę jeszcze jeden kozłujący jakby był, no to już można by było w ogóle mlaskać. Troszeczkę się martwię o ten size jednak w sezonie regularnym, ale no z drugiej strony rzeczywiście oni będą grali tylko raz w tygodniu, więc być może oni będą na tyle dynamicznie i energetycznie wchodzić w te mecze, że gdzieś to będzie można zniwelować te problemy z centymetrami pod koszem, no i dodatkowo z pozycji numer 3 dobrze zbierający. W sumie to mnie przekonałeś, ja bym chyba też nawet przerzucił ten Stal kosztem Śląska niżej.
O, jak mi miło, bardzo mi miło. Resztę mamy Trefl, no musimy mieć Trefl, Anwil i Wilki. Zacznijmy może od Mistrza Polski, dobrze? Dlaczego Wilki w pierwszym, a nie w drugim koszyku? Ja ci mogę zdradzić jeszcze kulisy układania listy. Wilki są jedynym zespołem, którego nie skreśliłem z pierwszego koszyka. Nie przeniosłem ani na chwilę do drugiego, ani pozycji wyżej.
Kurczę, no.
Wiesz, masz pierwszy raz.
To wszystko wygląda jak zespół z poprzedniego sezonu.
Ja powiem, dlaczego nie na początek. Masz zespół, który pierwszy raz będzie grał w europejskich pucharach. Masz tenera, który pierwszy raz będzie grał dwa razy w tygodniu. Poważne mecze. Masz drużynę, która może w pewnym sensie jest przeczytana. Można taką mistrzu Polski powiedzieć, nie, może już trochę za daleko. Zostaniemy przy tych dwóch pierwszych argumentach.
Znaczy oni dla mnie wyglądają bardzo podobnie jak w poprzednim roku, tylko że już dalej w trakcie sezonu. Z tego, że grali od początku bardzo dobrze, dopiero potem dokładali takich zawodników jak Bryce Brown czy Alex Hamilton, no to teraz już są krok dalej na starcie sezonu i przez to mi się ten skład naprawdę podoba. To, co też lubię u trenera Miłoszewskiego, to, że stawia na zawodników zagranicznych młodych, którzy mogą iść w górę. To znaczy nie za bardzo łapie się na nazwiska, tylko gdzieś bardziej idzie swoim przekonaniem, wierzy w swój warsztat i to, że jakiegoś gracza jest w stanie ułożyć, no bo jednak Jonathan Dunn jest po jednym czy po dwóch sezonach w Europie i nadal będzie chciał iść w górę. Will Richardson będzie debiutował, Udeze będzie debiutował, Cuthbertson zrobił ogromny postęp pod Miłoszewskim i to jest ciekawe podejście, to jest patrzenie trochę w przyszłość i próba wyciągnięcia z tego składu jeszcze w trakcie sezonu więcej. I to mi się na pewno w tej drużynie podoba. Wiadomo, że przyjdzie Liga Mistrzów i może to być tak, jak było przed rokiem z Legią, że pierwsza połowa sezonu będzie nieudana. Natomiast uważam, że tutaj moc w składzie jest naprawdę bardzo duża. Nie mogę się doczepić w żaden sposób do rotacji polskiej. Zawodnicy z zagranicy mają size, mają rozmiary, bo cała trójka obwodowa to są gracze powyżej 190 cm wzrostu z długimi ramionami. Do tego Meyer jako weteran. Fajnie to może wyglądać moim zdaniem i ja Kinga wpisałem jako pierwszego w ogóle wszędzie.
Okej, okay. Czyli podobnie jak ja też, znaczy no podobnie, no ja też nigdzie go nie skreślałem, więc w domyśle jest tą drużyną dla mnie najpewniejszą tutaj, no w tej czwórce. Trefl, co o Treflu? Czy nie jest trochę tak, znaczy ja Trefla przenosiłem dwa razy, z drugiego koszyka do pierwszego i odwrotnie, głównie dlatego, że pamiętałem, jak zaprezentował się Benedek Varadi w meczach kwalifikacji i to jest dość durne, bo to jest tylko jeden zawodnik z całej rotacji, a rotacja jest naprawdę bardzo mocna. I miałem też taki moment, że Trefla stawiałem na drugim miejscu. Nie za Anwilem wcale swoją drogą, ale gdzieś tam tylko właśnie za Wilkami. Natomiast ciężko jest ciężko jest całe swoje typowanie oprzeć na tym, że drugi rozgrywający, bo przecież Varady wcale nie ma być pierwszym rozgrywającym.
Jak słabo to?
Się zaprezentować. A tam nie jest Skraks?
Ale to Skraks będzie drugi.
Myślisz?
No.
Okej, okay, no dobrze, myślę, że na razie nie wiem.
No nie myślę, wiem, że gościu po dwuletniej absencji nie będzie od razu pierwszą jedynką.
Znaczy ja nie wiem, czemu Varady miał być, znaczy ja wiem, że to nie jest Polska Liga, tylko kwalifikacje, mecze reprezentacji, inna rola, inne wymagania, okej. Okay. Ale nie widzę półatutu, który ma zawodnik Varady, który by go predysponował do bycia pierwszą jedynką zespołu na tym poziomie, no, na poziomie pierwszej czwórki.
No zobaczymy. Grał przeciwko okay. Mateuszowi Panicce też, nie, więc...
No tak, okej. Okay.
Ja jakby w treflu widzę pomysł, widzę zamysł, widzę 10 ludzi gotowych do gry. To może być koszykówka Żana Tabaka, która będzie się podobała, jeśli tylko będą wszyscy zdrowi. Jeżeli tam wypadnie jeden czy dwóch zawodników, to wszystko się zachwieje i znowu trefle będzie się martwiło awans do playoff. No, na szczęście do trefla będą grali raz w tygodniu. Mogą się przygotować bardzo mocno i tref, tak jak sobie to przypomniał w zeszłym sezonie, gdzie miał 2 tygodnie przerwy przed Pucharem Polski, na ten Puchar Polski przyjechał naprawdę bardzo dobrze przygotowany. I tutaj wydaje mi się, że to może być drużyna, jeśli to będzie drużyna zdrowa i szeroka, to oni powinni wygrywać i to bardzo dużo w PLK, nawet ogrywać drużyny ze swojego poziomu dosyć regularnie, dlatego że będą mieli energię, będą mają kim rzucać za 3 punkty, mają kim naciskać. Wiadomo, że można się delikatnie bać o zbiórki, ale z drugiej strony tych gigantów jakichś wielkich w PLK w tym sezonie nie ma, może oprócz Mileticia, który, że tak powiem, może im tam na ofensywnej desce coś zrobić. No mi się ten tref pod względem zamysłu w jakiś sposób podoba, do tego mają moim zdaniem w tym momencie najlepszego polskiego zawodnika w lidze. No, więc no, to jest na pewno duży atut.
A co, najlepszego polskiego zawodnika w lidze mają?
No i potem jak wyjechał Aleksander Dziewa, to myślę, że tak.
Tomek Żołnierewicz nie jest lepszy niż Jarek Zyskowski?
Nie okay. wiem. Nie wiem, no to jest pewnie podobna. Tak. No, okej, okay, no top 3 reprezentanta.
No. Nie, tutaj można się kłócić, ale to jest dyskusja akademicka, to jest zupełnie bez sensu. To nie jest tak. dyskusja.
Na pewno nikt z polskich zawodników tak on fire jak Jarek Zyskowski być nie może i to Zyzio to może dać po prostu 10 punktów w kwarcie tak. na pstryknięcie palców. Tak.
Tref naprawdę wygląda jak bardzo kompletna drużyna. Jeżeli Varady okaże się, że grał przeciwko Mateuszowi Ponitce i się go przestraszył, a w polskiej lidze przeciwko Igorowi Wadowskiemu już będzie dawał radę, Boże Święty, no pewnie będzie dawał radę. To tref jest bardzo kompletny. No.
Tak.
Problem serca, ale tak, no bardzo dobra.
I myślę, że wiara w Żana Tabaka, skoro jest dosyć nieograniczona, przynajmniej takie można odnieść wrażenie, jeśli chodzi o Trev Sopot, to jak Chorwat się uprze, to jeszcze dostanie jednego zawodnika na tego składu.
Na jaką pozycję?
No to gdzie będzie brak, nie?
No dobra, ale jak...
Na ten moment to na pewno na obwód. Na pewno na obwód bym dobierał i gdzieś tam jednak, patrząc na to, że Jarek Zyskowski pewnie będzie startującą trójką, miałbym z tyłu głowy to, że w sumie na tej czwórce gra coraz więcej i nie byłoby to jakieś dramatyczne, gdybyśmy go bardziej w kierunku góry przesunęli, a Andy'ego Van Vlieta pewnie w jakieś minuty na piątce wsadzili.
Mi troszkę, jeśli miałbym się już do czegoś tak na siłę, naprawdę na siłę przyczepić i szukać gdzieś dodatku, to troszkę mi brakuje atletyzmu pod koszem takiego...
No to na pewno.
Prawdziwego atletyzmu, takiego Phila Fejna, takiego człowieka, który i powalczy, i zbierze, i od razu po zbiórce
i zablokuje będzie... rzut, nie?
No tak, to tutaj widzę taką delikatną rezerwę i odwrotnie do ciebie, ja bym jednak pod koszem próbował dodania 6. zawodnika zagranicznego.
Okej, no to zakładasz, że Jarek Zyskowski nie będzie grał na czwórce.
No nie, raczej myślę, że będzie to wysoki line-up.
Okej. No dobrze. Został Anvil,
tak.
Który został. Będzie mistrzem Polski? Znowu będziesz się zakładał?
Odwrócę pytanie. Kto będzie mistrzem Polski według ciebie?
Nie mam zielonego pojęcia.
To, no ale to chciałeś się zakładać, że...
Nie, ja się nie zakładam. Myślałem, że ty masz tym z kim się zakładać o takie rzeczy.
Myślałeś, że pójdę w Anvil albo ktokolwiek, tak? W tą stronę?
Tak.
Nie jestem przekonany do tego składu Anvilu Włocławek. Wiesz, nie jestem przekonany. Głównie dlatego, że widzę tam za dużo zawodników, którzy wracają po jakichś urazach. Mhm. Mamy już teraz kontuzję Kamila Łączyńskiego. Kamil Łączyński ma 34 lata. Kamil Łączyński ma notoryczne problemy z kostką, z kolanem, z barkiem. To jest pewnie z 10 innymi częściami ciała również. Mhm. Oprócz niego jedynym wartościowym Polakiem jest Kuba Garbacz. O tym zresztą rozmawialiśmy na początku odcinka.
Amir na pewno jest duża wiara w to, że Petrasek dostanie paszport, no bo Petrasek jest w tym składzie zawodnikiem na 28 minut.
Mhm. No tak, no to musisz wtedy w to iść, no ale na razie nie ma, tak?
Nie wiem, tak.
Nie,
myślę, że do końca roku to się nie wyjaśni, bo to jest bardzo daleko ta sprawa.
Tak mi się też wydaje, stąd Anvil też skreślałem dwa razy. Anvil dwa razy przenosiłem kosztem Śląska. Przekonało mnie tylko i wyłącznie to, że Śląsk znów będzie grał dwa razy w tygodniu ciężkie mecze, dlatego mam Anvil przed Śląskiem. Tutaj miałem największą zagwozdkę. Martwię się też trochę, co będzie, jeżeli wypadnie Wiktor Sanders. To tutaj nie ma kto.
To na pewno.
Tu nie ma kto zdobywać punktów notorycznie oprócz Wiktora Sandersa, bo
Z tym się akurat nie zgodzę. To jest
właśnie, nie wiem. No. Okej, okay. Okej.
Okay. Punkty jest komu zdobywać, natomiast kreować. Znaczy powiedzmy tak. Jest ktoś tam mu pokazuje, jaki gramy set. Set po 14 sekundach nie wyszedł, bo ktoś się gdzieś, wiesz, pomylił, ze złej strony pobiegł. Z zegara spadło 14 sekund, zostało 10 sekund. I jest tylko jeden zawodnik, który może dwóch, tak? Czyli Bell i Sanders na ten moment, który coś w te 10 sekund jest w stanie zrobić. Jeśli wypadnie Wiktor Sanders, zostaje jeden zawodnik, który jest w stanie zawołać zasłonę. I nie wiem, wymusi switchy, coś po tym switchu zrobić. I to jest taki znak zapytania. Natomiast to też jest koszt tego, że na pozycji numer 3 jest USR i Garbacz, czyli zawodnicy, którzy mają przede wszystkim rzucać, ścinać, pomagać na zbiórce, biegać do kontry. No, nie wiem, zobaczymy.
Zobacz, jak już to się zaczyna, ten sezon. Już Amir Bell nie gra. Ponoć nie ma tam żadnego urazu. Ponoć nie, to jest bardziej kwestia zmęczenia. Czy tam po prostu wolnego wejścia w treningi, w cały cykl.
Tak.
Okej, no dobrze, no ale wypada jeden z tych, bo już nie mówię, że pana Sandra, ale wypadnie Bell, albo będzie zmęczony Bell, albo coś go będzie bolało. No w końcu poprzedni sezon też był naznaczony kontuzjami. I masz to, o czym mówisz. Masz powrót masz flashbacki z zeszłego sezonu, gdzie Anvil nie potrafi kończyć spotkań, gdzie nie potrafi kończyć zaciętych końcówek, albo nie potrafi wykreować, nie potrafi minąć pierwszej linii po prostu, tak? No tutaj jest spory znak zapytania, z drugiej strony spory wykrzyknik gdzieś tam jest pod koszem, bo ta pozycja podkoszowa wygląda naprawdę ciekawie i tutaj myślę, że będzie duży upside jest kosztem zeszłego sezonu, w porównaniu do zeszłego sezonu, nie kosztem zeszłego sezonu. Przede wszystkim jestem oczarowany jednym sparingiem, okej, puszczonym z telefonu, dziękujemy jeszcze raz, Rafał. Jestem oczarowany Tanerem Grossem. No jestem oczarowany, jak ten człowiek się rusza. Ja tu myślałem, że to będzie może nie ktoś w stylu Jiggy Dimsa, ale bardziej taki człowiek do stawiania zasłon, taki Adam
Nie. On to nawet bym powiedział, że zasłon za bardzo stawiać nie umie.
No
ale,
właśnie.
Ale w ataku piłkę miał trochę w rękach, jak był dzieckiem.
Tak, i on kocha to, kocha koszykówkę. Ja lubię takich zawodników, którzy kochają grać w koszykówkę. No to było widać na screeningu przed 300 kibicami, jak ten próbował ich pobudzić po wielu akcjach udanych, czy tam jakichś tam nieudanych, czy nawet swoich kolegów gdzieś tam próbował podnieść na duchu. No ja bardzo lubię takich zawodników i tu jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało w sezonie regularnym. Fajnie jest Skali Pianck, no też jest to atleta. Anvil jest pod koszem mocniejszy niż w zeszłym sezonie. To już ja bym zaryzykował na tym etapie. No i tutaj dlatego stawiam ich też troszkę nad Śląskiem, że ta rotacja, jeśli wszyscy będą zdrowi, no jest dłuższa.
No, zdecydowanie. Mhm. Dobrze. Tyle. No. Na pytanka, które przewijały się w komentarzach, myślę, że sobie odłożymy na za tydzień. Niektóre przynajmniej z nich, które jeszcze będą aktualne. dziękujemy za duży odzew, ale ten power ranking myślę, że też wyczerpał sporo z tych pytań.
Tak, ale nie zmarnują się, bo my nie będziemy marnować pytań. Czy to na pewno?
Broń Boże. Cóż, tyle. Do usłyszenia, panie Michale.
Do usłyszenia, Grzesiu. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Dziękuję.